Drodzy, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, siostry i bracia, będą braterstwo uprzejmi przyjąć pozdrowienia od braci epifanicznych miłujących wolność chrześcijańską, a w szczególności pozdrowienia ze zborów, które na przestrzeni ostatniego okresu czasu odwiedzałem. To jest zbór w Ulce Niedźwieckiej, którego jestem członkiem. Też odwiedzam go co niedzielę, jak braterstwo swoje zbory, swoje społeczności, zbór w Rzeszowie, zbór we Wrocławiu, w Chełmie i Rybniku. Wszyscy bracia tam zgromadzeni życzyli sobie, aby ich wyrazy gorącej miłości przekazywać, gdziekolwiek będę usługiwał. Ponadto bracia pojedynczy, indywidualnie, wielu braci i siostry, zarówno z jednej opcji, jak i drugiej opcji epifanicznej, bardzo często za moim pośrednictwem prosili, aby ich gorące wyrazy miłości również przekazywać. Dlatego też życzę błogosławieństwa Bożego w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy braterstwo, temat nasz będzie brzmiał następująco. Węże ogniste, a wąż miedziany. Mający związek, ten temat wzajemny, zapisany jest w czwartej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, a wierszu 6. Ale do tego tematu dojdziemy pod koniec naszych rozważań. Bo tak jak śpiewaliśmy w naszej pieśni, tak jak w codziennym naszym życiu, jest wiele różnych za i przeciw, zanim dochodzimy do głębokiego zrozumienia woli Pańskiej względem nas wszystkich. Na podstawie wiedzy, informacji, pouczeń, wykładów, a w szczególności na podstawie badania Słowa Bożego. Tu chciałbym na wstępie powiedzieć, że jest około 2700 różnych gatunków węży na świecie. W różnych warunkach żyją, rozwijają się, rozmnażają i mniej lub bardziej w sposób szkodliwy lub nieszkodliwy funkcjonują w relacjach tej symbiozy między żyjącymi organizmami na Ziemi. Dlaczego węże ogniste? Literatura podaje nam, pozabiblijna i biblijna, że dlatego ogniste, że po ukąszeniu przez takowego węża człowiek doznaje wysokiej temperatury, wysokiej gorączki i wiąże się to z wieloma dolegliwościami, konsekwencjami tego ukrzątrzenia w życiu ludzkim, a często kończy się również śmiercią. Inna literatura podaje, że dlatego ogniste, iż przez ich grzbiet przebiega czerwona pręga i mają, posiadają, kąszą mocnym jadem, który wywołuje właśnie te skutki prowadzące do często nieodwracalnych chorób, a również i śmierci. Zastanowimy się nad pewnym wycinkiem doświadczeń, jak z tego tekstu wynika, narodu izraelskiego i moglibyśmy zapytać dlaczego. Odpowiedź będzie z mojej strony jednoznaczna. Aby wzmocnić się w poświęceniu, aby wzajemnie się pocieszać, aby przez proroctwa i ich wymowę zrozumieć wolę Bożą względem nas. Pismo Święte w proroctwie Izajasza w 40 rozdziale, wierszu 1 mówi: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Pytanie: kogo? Odpowiedź padła: mój lud. Lud Boży, przede wszystkim naród izraelski, do którego były te słowa w sposób figuralny skierowane i do narodu izraelskiego pozafiguralnego, do którego te słowa są również głęboko wymowne. Mówi kto? Odpowiedź też jest krótka. Mówi wasz Bóg. Co mówi? Pocieszajcie. I ja chciałbym w słowach, które tutaj słyszymy, będziemy słyszeć, zarówno pocieszyć, jak i ustrzec od tego doświadczenia, które może nas spotkać, a które niekoniecznie możemy odbierać jako pociechę pochodzącą od Najwyższego Pana Boga, tak jak również i Izrael, zanim doszedł do tak wielkiego doświadczenia z wężami ognistymi, był przez wiele razy przez Pana Boga ostrzegany, prowadzony, wzmacniany, pokrzepiany i pocieszany, ale i doznawał przestrogi, aby tej pociechy finalnie w skończonym obrazie dostąpić. I możemy powiedzieć już dzisiaj, mając na uwadze wagę i istotę narodu izraelskiego w planie Bożym, że pociecha ta była głoszona Izraelowi od 1878 roku na różne sposoby. Dekret berlińskiej konferencji narodów był pierwszą proklamacją tej pociechy. Konferencja berlińska, zwołana na przełomie lat 1884-85, poświęcona była ustaleniu podziału terytorialnego dotyczącego narodu izraelskiego. Abyśmy również i głębiej to przyjęli, że ta pociecha od wtedy coraz bardziej się nasilała dla narodu izraelskiego, chcę wspomnieć tutaj o konferencji katowickiej, bo w Polsce też odbyło się na przełomie 6 do 11 listopada 1884 roku spotkanie, posiedzenie, narada, której celem było promocja idei sionistycznej, a także przygotowanie planu założenia nowych osiedli na terenie Palestyny i przywrócenia narodu izraelskiego do egzystencji terytorialnej. Minęła 70. rocznica powstania państwa Izrael. Miało to miejsce 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00, kiedy to Dawid Ben-Gurion odczytał na posiedzeniu Rady Ludowej w Tel Awiwie deklarację niepodległości głoszącą o ustaleniu państwa Izrael. Następnie przyszły różne doświadczenia, bo już na drugi dzień została wywołana pierwsza wojna izraelsko-arabska. Nie chcemy tutaj podkreślać świętości narodu izraelskiego i nadzwyczajnego wyboru tego narodu, ale analizując i przygotowując finalnie nasz temat węży ognistych, zauważymy, że Izraelici nie tylko byli święci, ale również występowali przeciwko woli Bożej, bo buntowali się, bo realizowali swoje zamierzenia, swoje dążenia i dlatego też na tej podstawie Pan Bóg był zobowiązany ich prowadzić przez różne okoliczności, nie tylko szczęśliwego bytowania, ale również i doświadczeń, które przeorują serca. W poza figurze ma to wielką i głęboką wymowę dla nas, że nie tylko będziemy zadowoleni i szczęśliwi z tego, co my byśmy chcieli lub z naszego punktu widzenia patrzyli na te kwestie, ale również i z doświadczeń, które Pan Bóg na nas zsyła, powinniśmy wyciągać lekcję życia. Dlatego też mając na uwadze wszelkie za i przeciw dotyczące funkcjonowania narodu izraelskiego przez wieki, a w szczególności w dzisiejszej dobie, kiedy to my, nasze państwowe środowisko jest mocno powiązane z narodem izraelskim, z jego przeżyciami, doświadczeniami i lekcją, którą przechodził i jeszcze będzie przechodził, musimy mieć na uwadze to, co Pan Bóg względem tego narodu zamierzył. Księgi Mojżeszowe opisują nam całą historię narodu izraelskiego, skąd się wziął, jak znalazł się w Egipcie, jak cierpiał w niewoli po śmierci Józefa i po śmierci Faraona, który znał Józefa i który pozwolił ich tam sprowadzić. I czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, od wiersza pierwszego, ale my od szóstego rozpoczniemy. I umarł Józef i wszyscy bracia jego i wszystko rodzaj, a synowie izraelscy rozmnożyli się i wzmocnili się bardzo wielce. a napełniona jest ziemia nimi. Między tym powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa i rzekł do ludu swego, oto lud synów izraelskich wielki i możniejszy nad nas. Przetoż mądrze sobie pocznijmy z nimi, by się snać nie rozmnożył, a jeśli przypadłaby wojna, aby się nie przyłączył i on do nieprzyjaciół naszych. I nie walczył przeciwko nam i nie uszedł z ziemi, a tak ustawili nad nimi poborcy, aby go dręczyli ciężarami swymi i zbudował lud izraelski miasta składu Faraona, Pytom i Ramzes, ale im więcej go trapili, tym więcej się rozmnażał i tym więcej rósł, tak i ściśnieni byli dla synów izraelskich. I podbili Egipcjanie syny izraelskie w niewolę ciężką i przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny i około cegieł i około każdej roboty na polu, mimo wszelką robotę swą, do której jej używali bez litości. W takich okolicznościach ten naród izraelski powstał, tak też się rozwinął i wołał do Pana o pomoc. Wzywał najwyższego Pana Boga Jehowę, aby uśmierzył ich ciężary, odsuwając te dolegliwości, które na co dzień musieli pokonywać. Pismo Święte nam tutaj wskazuje, w jaki sposób Pan kieruje, doświadcza i próbuje tych, których w sposób szczególny wystawia na widownię, aby byli obserwowani, bo Pan Bóg, widzimy, w okresie żydowskim doświadczał, próbował i swoją wolę przekazywał na podstawie doświadczeń narodu izraelskiego. W przeciwieństwie do okresu patriarchów, gdzie liczył się z jednostkami, w przeciwieństwie do wieku Ewangelii, kiedy liczył się z grupą szczególnie wybranych, poświęconych i spłodonych z ducha członków klasy Kościoła. W wieku żydowskim naród izraelski doświadcza, przekazuje nam wiele informacji, pouczeń, nakazów, zakazów, których powinniśmy czerpać lekcję. I dalej czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, wierszu 7-9, w jaki sposób naród izraelski został zauważony, ich prośby, ich doświadczenie, ich lekcja życia. I rzekł Pan, widząc, widziałem utrapienia ludu mojego, który jest w Egipcie, a wołanie ich słyszałem przez przystawy ich, bom doznał boleści jego. Przetoż stąpiłem, abym go wybawił z ręki egipskiej i wywiódł go z ziemi tej do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, na miejsce Hananejczyka, Hetejczyka, Amorejczyka, Faryzejczyka i Hewejczyka i Jebuzejczyka. A teraz oto krzyk synów izraelskich przyszedł przed mnie i widziałem też ich ucisk, którym je Egipcjanie uciskają. I dlatego też Pan Bóg przygotował wyzwolenie dla narodu izraelskiego. Tak jak przygotował, zamierzył, ukształtował swój plan dotyczący całego rodzaju ludzkiego, aby z ucisku grzechu, błędu, degradacji i upadku wyzwolić cały rodzaj ludzki. Tak poza w figurze widzimy, że perspektywą, nadzieją dla egzystencji potomstwa Adamowego jest pod opieką najwyższego Pana Boga radość, szczęście i zadowolenie. Dlatego też przygotował, dał, posłał do narodu izraelskiego w szczególny sposób wybranego sługę, sługę Mojżesza i w jego życiu wyodrębniamy trzy okresy. Nie będę czytał wersetów Pisma Świętego dotyczących jego postępowania i przygotowania do tej funkcji, którą miał wykonać, ale tylko podam, gdzie są zapisane. Pierwszy okres ze 120 lat, liczący 40 lat, był okresem, w czasie którego na dworze faraonowym podczas wychowania on wyuczył się najwyższej umiejętności, jaka w ówczesnym świecie stanowiła o egzystencji i perspektywach zajmowania szczególnie wybitnych stanowisk funkcjonowania administracji egipskiej. O tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale od wiersza 1-6 oraz od 8-10. Drugi 40-letni okres czasu, bo 120 lat życia Mojżesza możemy podzielić na 3 czterdziestoletnie okresy. Drugi czterdziestoletni okres czasu to okres od zabicia Egipcjanina, kiedy w wyniku tej agresji, jaka powstawała między Egipcjaninami a Izraelitami, Mojżesz zajął stanowisko po stronie krzywdzącego i w wyniku wpływu, ucisku, zła, degradacji, upadku, jaki panował w Egipcie, musiał uciekać z tego miejsca, gdzie się znajdował. Znalazł się na pustyni, gdzie pas owce, gdzie nabywał umiejętności, poznawał wszelkie zasadzki, wszelkie utrudnienia pobytu na puszczy, na której później, jak zauważymy w trzecim okresie jego czterdziestoletniej podróży po puszczy wraz z Izraelem, były bardzo przydatne, aby mając pewne doświadczenia w taki, a nie inny, możemy powiedzieć, bardziej bezpieczny sposób przeprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, aczkolwiek, jak zauważymy, i znamy historię, że on narodu izraelskiego nie wprowadził do ziemi obiecanej. Tylko przyprowadził, pokazał, widział ją, ale nie wprowadził fizycznie narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Bo to nie pozafiguralny w tej figurze Mojżesz wprowadzi do królestwa, ale nasz Pan Jezus Chrystus. Nie starozakonne praktyki i wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy dają zbawienie, ale wiara w okup najwyższego Zbawiciela, Jezusa Pana, przy auspicji naszego najwyższego Boga. I mamy trzeci okres, a jeszcze wracając do drugiego, podaję, że w drugiej Księdze Mojżeszowej jest zapisany ten okres, przedstawiony, pokazany w trzecim rozdziale od 1 do 6 wiersza i kontynuując dalej aż do 15. Przechodzimy do trzeciego okresu czasu, czterdziestoletniego, od wyjścia Izraela z Egiptu aż do śmierci Mojżesza na górze Fazga. Jest to czterdziestoletni okres czasu z życia Mojżesza i jest on związany z szeregiem doświadczeń, jakie przechodził Mojżesz i wraz z nim naród izraelski. Albo inaczej, jakie przechodził naród izraelski wraz z Mojżeszem. Pan Bóg celowo, jak możemy zauważyć, prowadził Izraela przez 40 lat podróży do ziemi obiecanej. Gdyby nam ktoś dzisiaj powiedział, że 40 lat będziemy podróżować, jak osiągniemy szczęście albo dobrobyt, to pewnie byśmy się zastanowili. Pewnie byśmy się w taką podróż po pustyni czy po puszczy, bo w różnej interpretacji to jest postrzegane, się nie wybrali. Ale naród izraelski nie wiedział, jak długo będzie podróżował. Wybrał się do tego szczęścia ziemi opływającej mlekiem i miodem i chciał w ten sposób Pan Bóg, prowadząc ich przez te różne doświadczenia, wyćwiczyć i nauczyć samodzielnej egzystencji narodowej. Oni byli przyzwyczajeni, że nimi kierowano, wydawano im dyspozycje, pouczano, zakazywano, nakazywano, informowano i oni musieli się pod to podporządkować. A tu nagle znaleźli się w innym świecie, mogli sami o sobie decydować. Podobnie jak niektórzy ludzie wychodząc z miejsc odosobnienia, znamy ten ostatni przykład w narodzie polskim, człowiek wyszedł po 18 latach z miejsca odosobnienia i nie potrafi żyć. Nie jest w stanie żyć, nawet mając środki materialne. Jego szczere wypowiedzi, jeśli ktoś zaobserwował lub wpadły do jego rąk, jego wypowiedzi, możemy zauważyć, że po 18 latach niemożliwości samodzielnego decydowania o sobie, człowiek jest ubezwłasnowolniony, samoprzejście. A Izraelici byli w niewoli bardzo długo, dużo dłużej niż 18 lat. I gdy 40 lat podróżowali po puszczy, nauczyli się, nabyli doświadczenia, poznali, co to znaczy samodzielna egzystencja. My wychowując nasze dzieci też przygotowujemy do samodzielnej egzystencji. Trwa to 18 lat, 20, 30, a często w różnych nacjach społecznych trwa to dużo dłużej. Przez 38 lat, możemy tutaj powiedzieć, zanim przyjdziemy do doświadczenia z wężami ognistymi, naród izraelski, podróżując po puszczy, ćwiczył się nie tylko w zarządzaniu tym narodem, ale w szczególności w zakonie, który dawał im możliwość poznania praw boskich, nakazów, zakazów i informacji. Poznawał instrukcje samodzielności i przestrzegania prawa. Naród izraelski zdobywał wiedzę na temat tego, jak żyć, czym się kierować, co powinno być stawiane na pierwszym miejscu, przede wszystkim w ich indywidualnej, a następnie zbiorowej egzystencji. To doprowadziło do tego, że pod koniec podróży naród ten stał się stosunkowo, moralnie, stojącym narodem wśród innych narodów na wysokim poziomie moralnym i religijnym. Stanowili w swoich sercach i umysłach wielki szacunek dla Najwyższego Pana Boga, a przede wszystkim Jego praw i zarządzeń. Ale, tutaj jest pewne ale, stan ten był pobudką do ich kolejnego grzechu, jaki powstał z powodu chełpienia się tą świętobliwością, pychą serca, bo to nie pozwoliło im stanąć na stanowisku uwielbienia i czci, stawiania na pierwszym miejscu Pana Boga. Ja często powtarzałem taką maksymę i powtórzę ją tutaj dla wielu kwestii przypomnienia i dla tych, którzy jej nie słyszeli, że tam, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast tam, gdzie Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, tam nic nie jest na swoim miejscu. I z chwilą, kiedy naród izraelski wyżej stawiał swoje ambicje, swoje dążenia, to stawał się właśnie tym, który stawia się, jak w poprzednim wykładzie było powiedziane, na równi lub często powyżej Pana Boga. I tutaj pojawia się właśnie przestroga dla nas, a szczególnie dla grup religijnych, jak dla społeczności narodowej tam funkcjonującego narodu izraelskiego, tak tutaj możemy to odnieść do grup religijnych, aby być ostrożnym w przypisywaniu sobie niezależnych przywilejów i zaszczytów, takich jak jedyna ziemska Boża organizacja, a to często słyszeliśmy z różnych nacji religijnych płynące sformułowanie, bo próbą dla narodu izraelskiego była postawa wobec Mojżesza, a w tym przypadku Mojżesz prowadzący naród izraelski po puszczy reprezentuje naszego Pana i prawdy, które on interpretował w codziennym, realnym zastosowaniu dla potrzeb narodu izraelskiego, każdej jednostki i zbiorowości narodowej i religijnej. Próby tej dokonywał nasz Pan i odnosząc do doświadczeń, jakie naród izraelski przeszedł później pod wodzą Gedeona, możemy zauważyć, że próby tej dokonywał pozafiguralny Gedeon, nasz Pan, ale Pan Bóg decydował. Przeczytajmy sobie Księgę Sędziów, 7 rozdział, a wiersz 4. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze lud wielki, zaprowadź ich do wody, a tam go doświadczę, albowiem o kim ci powiem, ten niech idzie z tobą, ten pójdzie z tobą, a o kim cikolwiek powiem, ten niech nie pójdzie z tobą, ten nie pójdzie. To Pan Bóg decydował, czy te 9700 pójdzie walczyć z błędem, degradacją i upadkiem, z symbolicznymi Amalekitami, Jebuzejczykami i tymi, którzy reprezentują grzech czy błąd, czy tych 300. O tym Gedeon nie wiedział. To Pan Bóg mówi, o kim ci powiem? Dopiero gdy mu powiedział, postawili swoją postawą, swoim zachowaniem się oddzielnie i Pan Bóg mówi, tych 300. My z ludzkiego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, no 9700 na pewno będzie bardziej skuteczną w walce z wielotysięcznymi zastępami tych, którzy stanęli do walki z Izraelem. A jak jest teraz? Ludzie, wodzowie starają się kwalifikować, kto jest chrześcijaninem, kto nim nie jest, kto jest w jakiej klasie, kto idzie na wtórą śmierć, kto już zwyciężył, mimo że jeszcze żyje i robi różne rzeczy, kto jest symbolicznym orłem, a kto jakimś innym ptakiem, kto ma prawo służyć Słowem Bożym, a kto nie. Ludzie uzurpują sobie do tego prawo. a to Pan Bóg decyduje. Paradogmatyzują często wodzowie różnych denominacji religijnych. Kilka takich przykładów, bardzo pobieżnych i ogólnych, możemy usłyszeć często z ust różnych autorytetów, różnych religii i wyznań denominacji, które często spotykamy i słyszymy. Takie słowa, cytat tutaj. To nas zobowiązuje, aby szanować autorytety, tak świeckie, ale przede wszystkim religijne. Ale zaznaczam, naszej religii, to jest cytat, naszej religii, dwa razy podkreślone i uwypuklone. My tego nie chcemy powiedzieć. Autorytet jest autorytetem, a najwyższym autorytetem jest Pan Bóg, Zbawiciel Jezus Chrystus i musimy ich szanować i stawać na pierwszym miejscu. Kiedy naród izraelski przestał szanować Mojżesza, jego wskazówki, pouczenia i lekcje płynące od najwyższego Pana Boga, doznał doświadczeń. Inny cytat. Święta prawda płynie tylko od naszych wodzów. Jedni mówią, że z Watykanu, inni mówią, że z Nadarzyna, inni mówią, że od opiekuna. I dalej cytat. Trzymajmy się tej jednej prawdy. Nie słuchajmy innych głosów. Słuchajmy głosu najwyższego Pana Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Bóg miał decydować o Izraelitach, przydatnych do walki w figurze i poza figurze. Nie wpływowe jednostki tej ziemi, ani żadne autorytety tego świata, ale Pan Bóg. Dlatego wracamy do Izraela. I z tego powodu nastąpił bunt, bo Izrael zaczął o sobie głęboko, wysoko i niedwuznacznie myśleć, iż stanowi sam o sobie, niezależnie od tego, jaka jest wola Boża. Wracamy do narodu izraelskiego i czytamy trzecią Księgę Mojżeszową, 16 rozdział od 1 do 3 wiersza. Wtedy się zbuntował Kore, syn Izara, syna Kaatowego, syna Lewiego, także Datan i Abiron i synowie Eliabowi i Chon, synów Faletów, synów Rubenowych. I powstali przeciw Mojżeszowi, a z nim mężów synów izraelskich 250 książąt. Elita między narodem izraelskim, między ludem, których do rady przyzwano. Ludzie zacni. Ci zebrawszy się przeciw Mojżeszowi, przeciw naszemu Panu i przeciw Aaronowi, rzekli im: wiele to na was, ponieważ wszystek ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan. Przedrze się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim. Zarzucali Mojżeszowi, poza figurze naszemu Panu i Aaronowi, Kościołowi, dyktaturę, gdy cały naród jest święty, gdy elita 250 książąt, tych, których przyzywano do rady, są równie wielcy, zacni i godni. Ilu wielkich, zacnych i godnych doby dzisiejszej pojawia się na świecie i uważa, że oni mają najwyższej rangi autorytet do stanowienia jako rada, jako społeczność, jako jednostka, takie czy inne prawo wskazywać Panu Bogu, co jest słuszne, co jest dobre, a co jest nieprawidłowe. Nie dajmy się temu zwieść. Słowo Boże mówi czegoś innego nas ucząc, abyśmy kontrolowali, badali, wnikali, dociekali, próbowali i zajęli stanowisko po głębokim rozpoznaniu woli Bożej, a nie stawiali za Korem, Datanem, Abironem pozafiguralnym czy 250 zacnymi dostojnikami narodu izraelskiego lub dostojnikami doby dzisiejszej. To wskazuje dla duchowego Izraela, jak ważna jest pokora i posłuszeństwo wobec Pana Boga, Pana Jezusa, zarządzeń pańskich płynących z prawdy biblijnej, a nie od własnych pomysłów czy roszczeń, które wodzowie różnych nacji religijnych sobie przypisują. Możemy tutaj przywołać na pamięć spojrzenie Jonasza na kwestię doświadczeń, jakie go spotkały. I zacytuję tylko niektóre słowa, które padły na okoliczność tego, w jaki sposób Izrael tam się buntował i w jaki sposób ci, którzy zostali ostrzeżeni o tej prawdzie Słowa Bożego, ponoszą odpowiedzialność i buntują się przeciwko Najwyższemu Panu Bogu. Jonasz, 3 rozdział, wiersz 10 czytamy. I widział Bóg sprawy ich, czyli Niniwczyków, iż się odwrócili od złej drogi swej i użalił się Bóg nad tym złem, które rzekł, że im miał uczynić, a nie uczynił. Ale czytamy dalej. I Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także, że się rozgniewał. Widzimy, że mu się to nie podobało. Nie podobało się to tym, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Nie podoba się i dzisiaj wielu ludziom, że nie będą w takiej czy innej klasie, nie będą nawiedzeni takim czy innym przywilejem. Miałem być tu i tu. Jestem dzisiaj kimś, a w przyszłości, gdy zostanie wzbudzony z grobu, okaże się, że jest tutaj na ziemi, że jest tylko normalnym, przeciętnym chrześcijaninem, który musi zmodyfikować spojrzenie na wolę Bożą. I co dalej? I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdym jeszcze był w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekał do Tarsu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Jak wielu przez swoje postępowanie i czyny będzie gniewało się na miłosierdzie Boże, że daje szansę nie tylko tym zacnym, wielkim, dostojnym, czcigodnym, ale że daje szansę wszystkim ludziom, nawet tym, którzy dzisiaj nie są wyznawcami chrystianizmu. Powiedzą, no to myśmy ich mieli nauczać, a teraz ci, których myśmy nauczali i mieli za normalnych parafian, dobrze powiedziałem, będą nas może musieli swoim przykładem czegoś nauczyć poprzez pokorę, cichość i zachowanie. I dalej czytamy, że to nie tylko było jedno gniewanie się na Najwyższego, ale Jonasz też gniewał się i w następnym przypadku, kiedy czytamy poza figurę dotyczącą już okresu tysiąclecia. A gdy wzeszło słońce, czytamy 8 wiersz, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także on dlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć, niżeli żyć. Po raz drugi. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu albo bani, inne przekłady mówią, rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Tak samo i naród izraelski gniewał się na zarządzenia podawane od Pana Boga za pośrednictwem Mojżesza. Tak wielu i dzisiaj w chrześcijańskich grupach religijnych gniewają się na Pana Boga za to, że nie ich wybiera na zaszczytne stanowiska, ale kogoś innego używa do głoszenia Słowa Bożego i wskazuje, jak wiele roszczeń będzie powodowało tak wielkie zawody, że ludzie będą gniewać się i to aż na śmierć. Miałem być tu, miałem być tam, miałem być kimś, a tutaj jestem tylko tym, o którym Pan Bóg postanowił, że mogę być. I co się stało dalej? Czytamy 4 Księgę Mojżeszową, 16 rozdział i 16 wiersz. Potem rzekł Mojżesz do Korego: ty i wszystka rota twoja stawicie się przed Panem jutro, ty i oni i Aaron. A zauważamy, czytając dalej wersety Pisma Świętego, że oni to zlekceważyli. A wiersz 32 tego samego 16 rozdziału mówi nam, jakie były konsekwencje, że oni zlekceważyli zarządzenie Boże, które postawił przed ich oczy Mojżesz w pozafigurze, jak wiele chrystianistycznych grup religijnych. Lekceważy zarządzenia Boże, które docierają w postaci różnych pouczeń wyznań religijnych. Otworzywszy ziemia paszczenkę swoją, pożarła je i domy ich ze wszystkimi ludźmi, którzy byli przy Korem i wszystkie majątności ich. I stąpili oni ze wszystkim, co mieli żywo, do piekła, inne tłumaczenia do grobu, i okryła je ziemia, i poginęli spośrodku zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelitowie, którzy byli około nich, uciekali na krzyk ich, bo mówili, by snać się nie pożarła i nas ziemia. Wyszedł także ogień od Pana i spalił onych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Widzimy doświadczenie ciężkie, lekcja życia, gdy odrzucamy Pana Boga, gdy odrzucamy Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a kogoś z ludzi ziemi ziemskich stawiamy na piedestale, to doświadczenie jest nieodwracalne. Mogą być skutki tego różne. I zauważmy, że nie na długo starczyła ta lekcja. Ludziom lekcja życia od Pana Boga otrzymywana często starcza na bardzo krótko. Bo już na drugi dzień, czytamy 41 werset tego 16 rozdziału, 4 Księgi Mojżeszowej. I szemrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich nazajutrz przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi, mówiąc: wyście przyczyną śmierci ludu pańskiego. Oskarżyli Mojżesza, tak jak często oskarżają tych, co stanęli, co stoją przy Panu, tych, co bronią zasad parauzji i epifanii, tych, co bronią zasad dobrego Słowa Bożego płynącego z Pisma Świętego. W następstwie tego zapalił się gniew Boży i zginęło ich 14 700. Czwarta Księga Mojżeszowa 16:49, a następnie 48. A było umarłych od tej onej plagi 14 700, oprócz onych, którzy pomarli z przyczyny chorego. To doświadczenie nie starczyło nawet i to z chorym Datanem i Abironem, 250 mężami, bo już za niedługo szemrali i ponownie sprzeciwiali się Mojżeszowi. I to nie były tylko te przypadki. Izrael w wielu razach sprzeciwiał się przeciwko Mojżeszowi. I stanął Aaron między umarłymi i między żywymi, a zahamowana jest plaga. I zauważmy, dalej czytając, na jak długo ta kolejna lekcja przydała się jako pouczenie narodowi izraelskiego. Co w tym możemy zauważyć? Abyśmy skrupulatnie, dokładnie badali, czytali, dociekali, próbowali, analizowali, co jest podawane nam jako pokarm na czas słuszny. Czy jest to zgodne, tak jak Berejczycy robili to, z Pismem Świętym, z przesłaniem Słowa Bożego, a nie z intencją, dążeniami poszczególnych grup religijnych. Czytamy 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 21, wiersz 4-5. Potem ruszyli się od góry Chor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obeszli ziemię edomską i utrudzili się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Już nie tylko buntował się przeciw Mojżeszowi, ale przeciw Panu Bogu i przeciw Mojżeszowi. Przedżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba, ani wody, ani dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Przeciwko Panu Bogu i Mojżeszowi. A co mówi trzecie przykazanie? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno, bo się Pan będzie mścił, bo Pan tego nie podaruje, bo Pan tego nie przepuści. Nie ma innego przykazania, które stawiałoby tak mocne warunki. A oni wystąpili przeciwko Panu Bogu, biorąc imię Pana Boga na daremno, legitymizując swoje złe postępowanie, obciążając Pana Boga odpowiedzialnością za to, co oni złego robili. Dlatego szemrając przeciwko Panu Bogu, przeciwko Mojżeszowi i mannie, którą byli żywieni, zostali nawiedzeni przez następne doświadczenie, o którym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, a wiersz 6, który na wstępie podałem. Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, które kąsały lud i pomarło wiele ludu z Izraela. I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludem. Pan Bóg, długocierpliwy, dobrotliwy, jak czynaliśmy u Jonasza, wysłuchał tych próśb zanoszonych przez Mojżesza, przez pozafiguralnego naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, wiersz 8-9. I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu i stanie się, ktobykolwiek ukąszony był, wejrzał nań, że żyw zostanie. Sprawili tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został. Jedynym lekarstwem, widzimy, był wąż miedziany, na drzewcu wywyższony, żeby go było dobrze widać, żeby go każdy zauważył, dostarczający i nam lekcji. A po tą lekcję zwrócimy się do Ewangelii świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 14 i 15. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Widzimy, że nie mógł to być złoty wąż, nie mógł to być srebrny wąż, ale musiał być miedziany. Miedź reprezentuje, symbolizuje doskonałą ludzką naturę. To musiała być równoważna cena za Adama. Wąż miedziany na drzewcu przedstawia nam niedwuznacznie, słyszymy to czytając Ewangelię świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 14 i 15, naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlaczego Bóg użył takiego obrazu? Wąż to przecież symbol grzechu, upadku, degradacji i wszelkiego zła. Dlatego, że jad wężowy, który wziął początek swój w raju, rozciągnął się na całą ludzkość. I ta symbolika wymownie wskazuje na to, iż nie wystarczy, by Jezus powiedział lub pokazał tylko, w jaki sposób należy pozbyć się tego jadu wężowego, ale trzeba było, jak podaje drugi list do Koryntian, 5 rozdział, a wiersz 12, aby On stał się za nas grzechem, podjął nasz grzech, abyśmy my stali się sprawiedliwymi w oczach Bożych. Czytamy. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. Dlatego nasz Pan był traktowany jako ten, w którym ześrodkował się wszelki grzech, degradacja, upadek, wszelkie nieszczęścia całego świata. Jak ukąszony Izraelita musiał spojrzeć tym gatunkiem wiary, że zostanie uzdrowiony, że patrzenie na tego wywyższonego węża daje zbawienie. Tak my wszyscy musimy spojrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako na wielkiego człowieka, nie jako na bardzo szlachetny, wzniosły i prawy charakter, nie jako na wzór do naśladowania, nie jako na wielkiego Żyda, nie jako wielkiego uzdrowiciela czy wielkiego proroka, ale tylko tym gatunkiem wiary, który w poza figurze symbolizuje wywyższony wąż na puszczy i oddziaływuje na nasze umysły i serca, dając perspektywę zbawienia w okupie Chrystusowym. Widzimy, jak wiele lekcji dostarcza nam tak krótki wycinek z historii Izraela, a pytanie możemy sobie postawić w kontekście tego wszystkiego, co w tak krótkim czasie przeszedł naród izraelski. Czy my zawsze słuchamy Pana zamiast ludzi? Dzieje apostolskie nam mówią, 5 rozdział, wiersz 29. Wtedy odpadając Piotr i apostołowie rzekli, więcej trzeba słuchać Pana Boga niż ludzi. Jest odpowiedź, jeżeli będziemy twierdzili, bo tak powiedział brat Stanisław Ozimek, bo tak powiedział brat Ozimek takiego czy innego imienia, bo tak powiedział taki czy inny brat. To nie jest argument, bo tak powiedział Pan Bóg w takim i takim wersecie. To jest grunt naszego wyznania wiary. Nie bierzmy sobie w miejsce, nie stawiajmy w miejsce Zbawiciela, a przede wszystkim Najwyższego Pana Boga, jakichkolwiek innych bóstw. Bo Pismo Święte, a szczególnie przykazania, wymieniają 3 najważniejsze przykazania w kolejności. Że Pan Bóg istnieje, nie będziesz miał innych bogów przede mną. I na 3. miejscu jest podane, abyśmy nie brali imienia Pana Boga nadaremno. A jeżeli poznaliśmy Zbawiciela, poznaliśmy Boga, to czcimy i wielbmy zawsze na 1. miejscu Najwyższego Pana Boga. I Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, a wiersz 9. Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. Miejmy to na uwadze, abyśmy budowali się, naszą strukturę wiary i charakteru, nie poprzez stawianie siebie na 1. miejscu, ale poprzez stawianie Pana Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I na koniec podam taki przykład, jak spotkało się po wielu latach 2 naukowców i mówi, że na świecie wydaje mi się, że jest 2 mądrych w naszej dziedzinie. ja i trochę ty. Nie odwrotnie, że ty, a ja tylko trochę. Dlatego miejmy na uwadze, że to Pan Bóg i jeszcze raz Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu, abyśmy odnieśli zbudowanie, abyśmy mogli być tymi, do których Pan Bóg powie, to dobrze, sługo, dobry i wierny. Nie buntowałeś się, nie stawiałeś siebie powyżej brata, powyżej siostry. Pamiętałeś, że on był, jest i będzie twoim bratem w przyszłości, bo przyjął okup Chrystusowy do swojego serca. Nie wyrzekajmy się naszych braci na żadną okoliczność. Nie stawiajmy nikogo ponad Najwyższego Pana Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a otrzymamy błogosławieństwo, łaskę i opiekę odziedziczenia błogosławieństwa pozafigoralnego Chanaanu, którego ja z braterstwu z całego serca życzę.